Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem w dniu dzisiejszym jest profesor zwyczajny, doktor habilitowany Mirosław Dakowski, fizyk jądrowy. Dzisiaj chcemy razem z Państwem rozmawiać o energetyce rozproszonej, a energetyce jądrowej. Na początku naszego spotkania zapraszamy do prześledzenia informacji dnia z ostatnich paru lat. Informacji dnia przygotowanych przez Warszawski Oddział Telewizji Trwam.
Następne plany budowy w Polsce pierwszej elektrowni atomowej prezydent Francji oraz szef polskiego rządu omówili na spotkaniu w Gdańsku 6 grudnia zeszłego roku. Donald Tusk przyznał dziś, że ostatecznie nie podjęto jeszcze decyzji odnośnie tego, kto będzie głównym inwestorem w Polsce w zakresie energetyki jądrowej. Nie od dziś wiadomo, że Francja chce sprzedać nam przestarzałe patenty budowania reaktorów jądrowych, a większość europejskich państw, w tym Niemcy, elektrownie atomowe chcą zastępować odnawialnymi źródłami energii. Francja chce, aby w Polsce mniej więcej już za 10 lat powstała pierwsza z dwóch elektrowni atomowych. Kolejna za następne 10 lat.
Sejm przyjął przepisy prawne umożliwiające budowę elektrowni atomowych w Polsce. Za realizacją programu atomowego opowiedziały się wszystkie ugrupowania.
Rządowy pakiet atomowy składa się z dwóch ustaw. Pierwsza to nowelizacja prawa atomowego, za którą rękę podniosło 407 posłów oraz ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących budowę obiektów energetyki jądrowej, którą poparło 414 posłów. Mimo rosnącej w społeczeństwie świadomości dużego zagrożenia, jakie niesie ze sobą technologia nuklearna, regulacje otwierające drogę do budowania elektrowni atomowych poparły wszystkie ugrupowania PO, PSL, PiS, SLD i PJN. Przeciwko był jedynie profesor Jan Szyszko.
Ta ostatnia informacja sprzed paru dni, wcześniejsze z 2008, z 2009 roku. Panie profesorze, energetyka jądrowa, czym jest, jakie pan profesor widzi szanse dla Polski? Czy to jest opłacalne, czy to jest rzeczywiście najbardziej szczęśliwy pomysł, najlepsze rozwiązanie energetyczne dla naszego kraju i też czym jest w pozytywach i w negatywach energia pochodząca z rozszczepienia atomu?
Proszę Państwa, ja jestem dokładniej niż fizyk jądrowy, jestem fizykiem rozszczepienia. Ale fizykiem, nie energetykiem. Więc wykładałem również teorię reaktorów i fizykę rozszczepienia na wyższych uczelniach. Więc to, co mam do powiedzenia, jest oparte na dokumentach, które są dostępne. Mówię to dlatego, że niektóre dane, które powiem Państwu, są szokujące, ale są udokumentowane, więc nie jest to jakiś wymysł tak zwanego ekologa. Przede wszystkim chyba warto powiedzieć, na czym w ogóle polega reakcja rozszczepienia i dlaczego, w jaki sposób uzyskujemy prąd, prawda? Więc reaktory jądrowe, które zostały rozpoczęte przez fizyków w 1942, to był pierwszy reaktor Fermi, go zbudował gdzieś w Stanach, polegają na tym, że w sposób kontrolowany następuje rozszczepienie jąder ciężkich, najcięższych, to znaczy uranu-235, bo to jest ten izotop, który się rozszczepia, i różnych ciężkich izotopów plutonu. Plutonu nie ma w przyrodzie, ale pluton-239, który jest używany, oba te zresztą izotopy są używane tak w bombach jądrowych, jak i w reaktorach jądrowych, ten pluton-239 dość łatwo się uzyskuje z uranu, z takiego izotopu, który nazywa się 238. Otóż w reaktorze uzyskujemy energię w ten sposób, że pręty paliwowe złożone właśnie z tych izotopów są zanurzone w tak zwanym spowalniaczu i następuje rozszczepienie jąder, a pod wpływem neutronów następuje reakcja lawinowa, czyli kolejne rozszczepienie kolejnych jąder, co daje ogromną ilość energii. Rzeczywiście w małej objętości rzędu, powiedzmy w reaktorze, to jest jakieś 4 metry szerokości, a 8 metrów wysokości, uzyskano energię rzędu 1600 megawatów. To jest energia zupełnie niewyobrażalna, no powiedzmy szczerze, potworna. Żeby to schłodzić, tą, to znaczy usunąć, obniżyć temperaturę tych prętów paliwowych, przepływają tam nieprawdopodobnie wielkie ilości chłodziwa. W większości reaktorów tym chłodziwem jest zwykła, czysta bardzo, ale zwykła woda. Są też reaktory na innych zasadach. Otóż głównym cechą energetyki jądrowej jest to niesamowicie wielkie zgromadzenie energii powstającej w jednym punkcie, w jednym miejscu, to znaczy w paru metrach sześciennych. I ze względów, które trudno właściwie mi jako człowiekowi zrozumieć, idą ci energetycy jądrowi w kierunku coraz większej koncentracji energii. I skutki są później takie, jak między innymi w Czarnobylu czy Fukushimie, ale o tym powiem za chwilę. Więc ta energia zostaje zamieniona w prętach paliwowych i w tym chłodziwie, które równocześnie jest spowalniaczem dla neutronów, zostaje zamieniona w ciepło i to ciepło w części reaktorów, jak na przykład te reaktory, które ostatnio wybuchły Fukushima, to są tak zwane boiling reactors, czyli gotująca się woda, to ciepło zamienia wodę, tą pierwotną, na parę i para bezpośrednio idzie na turbiny. Co ma tą zaletę, że sprawność tego systemu jest większa, ale to ma tą wadę, że jak coś się zepsuje, urwie na przykład jakaś jedna rura lub wszystkie rury, jak Fukushima, wtedy obiekt pierwotny od razu wylewa tą wodę, która jest radioaktywna, w plener. Więc ta cecha, ta ogromna koncentracja jest cechą charakterystyczną energetyki jądrowej. I potem konieczna jest oczywiście zamiana tego ciepła na parę, para w puch, koła w ruch, czyli kręcą się turbiny i te turbiny produkują prąd. W zasadzie to jest wszystko proste, tylko z powodu tej straszliwej koncentracji jest niezwykle niebezpieczne. I ta prostota i dążenie do tej prostoty, to znaczy do osiągnięcia jak największej ilości megawatów czy gigawatów z małej objętości, powoduje, że cała, nie tylko wszystkie te reaktory są w sensie technologicznym w miarę niestabilne, ale również cała dziedzina energetyki jądrowej jest raczej z punktu widzenia ekonomicznego niestabilna. I przejdę może...
Panie profesorze, tak. Słyszymy, że z punktu widzenia ekonomicznego jest niestabilna, chociaż u wszystkich propagatorów energii jądrowej, budowy elektrowni atomowych w Polsce, słyszymy, że jest wprost przeciwnie, najbardziej opłacalna, ponieważ oczywiście najbardziej czysta.
To są ci sami propagandyści, którzy te same nieprawdziwe slogany powtarzają od 40 paru lat. Więc nie dziwię się, że przywykli do powtarzania tych sloganów, które idą wbrew oczywistości, to znaczy wbrew wynikom ekonomicznym, czy w Ameryce, czy we Francji, czy w Polsce. Przepraszam, na szczęście jeszcze nie w Polsce, ale o tym powiem oddzielnie. Natomiast chciałbym powiedzieć jednak parę zdań choćby na temat tych dwóch, dla mnie jako dla fizyka rozszczepienia, powtarzam, nie energetyka, niezwykle strasznych i tragicznych katastrof, to znaczy Czarnobyl i Fukushima. Mianowicie w Czarnobylu szli najpierw fizycy rozszczepienia, tam był wspaniały fizyk, akademik Legasow, a później energetycy w kierunku potanienia, czyli zbudowania reaktora, który będzie tani, czyli tanio produkował prąd, a jednocześnie zasada tego reaktora, to jest RBMK, jest taka, że można wymieniać pręty w trakcie pracy reaktora i wtedy uzyskuje się ten pluton, który jest potrzebny towarzyszom wojskowym do celów produkcji bomby plutonowej, bomby jądrowej. Bo w zwykłych reaktorach nie można wyprodukować, nie będę opowiadał dlaczego, ale powstają wyższe izotopy plutonu, które nie nadają się do bomb jądrowych. W związku z tym te 16 reaktorów RBMK, które pracowały, chyba jeszcze pracują w Rosji, a pracowały w Związku Radzieckim, jeszcze dla przestraszenia państwa powiem, że pracują dwa pod ziemią reaktory, które są prototypami tych reaktorów, są reaktorami wojskowo-cywilnymi. To znaczy cywilom mają dać stałą energię elektryczną, a wojsku mają dać stały dopływ plutonu tego nadającego się do bomb. No i z tego powodu nastąpił tam ten potworny wybuch, który był
spowodowany tym, co jako wykładowca fizyki reaktorów wydawało mi się to niemożliwe. To znaczy dodatnie sprzężenie zwrotne, czyli reakcja lawinowa, która doprowadziła do wzrostu energii, jak powiedzieli wtedy Sowieci, bo wtedy jeszcze Rosją rządzili Sowieci, 4000 razy w porównaniu do tych 1000 megawatów, jaki miał reaktor RBMK w Czarnobylu, a naprawdę ten wybuch doprowadził do o wiele większego wzrostu mocy reaktora, co spowodowało, że cały ten, nie cały, ale ogromna część rdzenia zamieniła się w parę i ta para poszła do stratosfery na wysokość kilkunastu kilometrów, 13-15 kilometrów. I z tego powodu, że ogromna procent tego rdzenia poszedł właśnie, to znaczy został wystrzelony przez ten wybuch do stratosfery, mieliśmy między innymi tak zwane hotspots, czyli gorące krople paliwa jądrowego, czyli tego plutonu i uranu razem w Polsce. Szczególnie w okolicach Suwałki Augustowa, tam była największa w Polsce to skażenie, ale po prostu metalicznym uranem i plutonem. To nie zostało specjalnie chyba ujawnione, w każdym razie jeśli to później wyciszone. Ale uderzenie całego tego, to się nazywało, całego tego zawartości reaktora, to znaczy potwornie promieniujących produktów rozszczepienia, głównie najgroźniejszy to wtedy na początku to był jod, później ces, stront, głównie na Białoruś spowodowało niepoliczalne straty w ludziach. Większość tego promieniowania opadła na Białoruś. Duża część na Ukrainę, która gdzieś po paru latach się podzieliły, dlatego już mówię według obecnej sytuacji, a część na Rosję. To, co szło w kierunku Moskwy, ta część promieniowania została sztucznie spuszczona na ziemię w okolicy Kurska przy pomocy sztucznie wywołanych deszczów, natomiast ogromna ilość właśnie na Białorusi padła w okolicy, głównie w okolicy Homla. I tam skażenie było i jest niewyobrażalnie duże. Otóż wbrew temu, co kłamią propagandyści energetyki jądrowej, straty ludzkie w Czarnobylu to nie jest 32 osoby, które tam zupełnie bez sensu były rzucone na dach tego reaktora numer 4, który wybuchł, bo wtedy ci oni zginęli oczywiście od razu, bo dostali parę tysięcy rentgenów, to znaczy teraz by się liczyło kilkadziesiąt siwertów. Natomiast straty ludzkie prawdziwe, które zostały policzone między innymi przez profesora Jabłokowa, jest bardzo dobry profesor rosyjski, opublikował książkę z dyrektorem jednego z instytutów jądrowych, gdzie w inny sposób niż Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która zajmuje się głównie tuszowaniem wypadków jądrowych z przyczyn czysto komercyjnych, też finansowych, oni policzyli, porównali to, co myśmy próbowali robić w 86 i 7, porównali ilość śmierci ludzi na terenach zbliżonych pod względem biedy, czy pod względem poziomu higieny, czy na podobnych terenach, ale część tych terenów to były tereny nieskażone, a część skażone. Otóż ci profesorowie uzyskali wynik, przepraszam Państwa, straszny, mianowicie wzrost śmiertelności na tych terenach skażonych w porównaniu z próbką pod każdym innym względem podobną, uzyskali ten wzrost śmiertelności, znaczy wyliczyli, znaleźli, to jest 4%. A co powoduje, że jeśli się to przeliczy na ilość ofiar śmiertelnych, to z samego promieniowania dotychczas, to znaczy przez pierwsze 20 lat, nie mówię o ostatnich 5, zginęło na tych terenach, łączając troszkę i Polskę, około 1 000 000 ludzi. Poza tym 400,000+ ludzi zginęło w postaci dzieci urodzonych martwych, czy w postaci potworków, które natychmiast musiały ginąć. Więc to jest netto wynik Czarnobyla. Jak to się dzieje, że profesorowie, no niestety również fizyki, jak profesor Łukasz Turski, stojąc na tle wybuchających w telewizji polskiej, wybuchających w tle reaktoru Fukushima, mówi, że energetyka jądrowa jest najbardziej bezpieczna, to ja naprawdę od strony psychologii tych ludzi zupełnie tego nie rozumiem. Więc to sprawa Czarnobyla. Oczywiście również propagandyści energetyki jądrowej mówią, że to, proszę Państwa, to jest radiofobia. To znaczy po prostu taka szajba związana z tym, że ludzie się boją tych promieniowań. No ale jak to powiedzieć, jak ta radiofobia, jak to ją przetłumaczyć różnym szczurom, myszom czy żabom, które mają również te same straszliwe choroby, takie jak ludzie. To znaczy to się inaczej, w Rosji to się nazywało w skrócie przez medyków czarnobylski AIDS, czyli podatność na wszystkie choroby. I ta właśnie podatność na wszystkie choroby, no na które argument, że to nie jest psychiczne, to jest właśnie ten, że również wszystkie zwierzęta na to samo tam cierpią, jest na wszystkich terenach skażonych. To tyle o Czarnobylu w skrócie. Natomiast dla mnie, jako dla człowieka, który jakoś, że tak powiem, wierzy, może nie tyle w dobro natury ludzkiej, bo znam sprawę grzechu pierworodnego, ale wierzy w to, że są kraje na wysokim poziomie technologii, a w tym wypadku mówię o Japonii, to jest kraj o zdecydowanie wysokim poziomie technologii i o bardzo pozytywnym podejściu do etyki pracy. Otóż jak to się stało, że właśnie w Japonii postawiono reaktory na plaży, w kraju, w którym całe budownictwo było od stuleci przeznaczone do kraju, który ma ciągłe trzęsienia ziemi i w którym co jakiś czas się zdarzają tsunami. Więc tutaj widać ten grzech tych ludzi, którzy to decydowali, to znaczy pycha. Nie ma żadnego innego wytłumaczenia, dlaczego w tym wypadku to jest Fukushima Daiichi, czyli numer jeden, ale również to samo się powtarza w Chinach, zwanych teraz ludowymi, czy też na Filipinach, czy gdzie indziej, stawiają reaktory tuż przy brzegu morza, czyli na plaży praktycznie, w sytuacji, kiedy to są kraje sejsmiczne. Teraz podrożenie w związku z tym wszystkich reaktorów, które są budowane, ogromne budowle są właśnie w Chinach, zwanych ludowymi, na Tajwanie zresztą też, podrożenie będzie związane z tym o kilkadziesiąt procent, ten do 30-40%, dodatkowe podrożenie, z tym, że zorientowali się, że no coś z tym trzeba zrobić, no już tak barbarzyńsko i głupio nie można tych reaktorów zostawić. W związku z tym będą musieli budować jakieś ogromne wały, czy falochrony, co i dodatkowe zabezpieczenia. Ze sprawą Fukushima jeszcze jest jedna rzecz dla mnie właśnie jako fizyka rozszczepienia potworna. Dowiedziałem się dopiero parę dni temu, że z danych Japan Times, z danych japońskich, że naprawdę reaktor numer jeden Fukushima padł, czyli stopił się rdzeń przed przyjściem tsunami. Ujawnili to dopiero teraz. Z tego wynika, że to nie tsunami rozwaliło tą elektrownię, a dzięki Bogu tylko mniej uszkodziło inne elektrownie, tylko że to już trzęsienie ziemi. W związku z tym nie tylko nie zachowano tam tych norm, które w kraju sejsmicznym powinno się zachować, ale również przez dwa miesiące kłamali sobie, kłamali premierowi i rządowi Japonii. Fukushima się nie skończyła. Tutaj jest to istotne, co powiedziałem przedtem o tym ogromnym ilości mocy wydzielanej na metr sześcienny. Mianowicie do Fukushima udało się, właśnie dzięki Bogu, zahamować reakcję lawinową, reakcję rozszczepienia. Ale zawsze 10% pozostaje w postaci fragmentów rozszczepienia, w postaci radioaktywności. I ta radioaktywność, 10% mocy, w dalszym ciągu te rdzenie tam gotuje. Widzieliśmy w telewizji, nie mogę pokazać przy pomocy szklanki, a chciałem, że osłonę bezpieczeństwa, która właśnie jest jakby taką szklanką nad tym zbiornikiem ciśnieniowym, polewano z zewnątrz, z wysokości ogromnej, polewano z helikopterów wodą morską. No to jest zupełnie absurdalna rzecz. Po pierwsze, polewano z wysokości 100 metrów, bo związki zawodowe nie pozwoliły im podejść bliżej, jak to się stało w Rosji, na 10 metrów, ale polewano z zewnątrz coś, co żarzy się w środku dwóch obudów, bo jest obudowa bezpieczeństwa z zewnątrz, a w środku jest zbiornik ciśnieniowy. Czyli nie ma żadnej możliwości, żeby ta woda morska dotarła tam do samego rdzenia. I ta sytuacja niestabilna ze względu na technologię trwa. Powiedziano nam gdzieś przed paroma tygodniami, że to jest ta firma TEPCO, która to robi w Japonii, że no sytuacja zostanie uregulowana, to znaczy stanie się pod kontrolą przypuszczalnie do końca roku. Otóż teraz, kiedy się okazało, że kłamali, mówiąc, że to tsunami uszkodziło, a reaktor pierwszy został uszkodzony na pewno przez trzęsienie ziemi, nie widać możliwości, kiedy i w jaki sposób sytuacja byłaby wreszcie pod kontrolą. Także mówienie, że sytuacja jest pod kontrolą, jest ewidentnym kłamstwem.
Pan profesor mówił też to zresztą, o czym sami mogliśmy się przekonać, obserwując doniesienia telewizyjne o tym chłodzeniu z helikoptera. Też zastanawiająca była ilość wody. Okazuje się, że ona była niewystarczająca ilościowa. Tu jeszcze dochodzi do tego ta informacja, że było osłonięcie tak duże, że w ogóle nie miała podstaw dotrzeć.
Ja to powiedziałem w skrócie. Chłodzenie. Osłonięcie jest rzeczywiście podwójne, to znaczy jest wewnątrz zbiornik ciśnieniowy, który musi te kilkaset atmosfer wytrzymać, a z zewnątrz jest obudowa bezpieczeństwa. Ale one w czasie tych katastrof obu, to znaczy i trzęsienia ziemi, i tsunami, one popękały. Popękały między innymi przez to, że to rdzeń reaktora stopił się, spadał w dół, więc to jest coś, ja z bólem to opowiadam, bo to jest coś niewyobrażalnego. I te obudowy od dołu były popękane, rozwalone. To, co mieliśmy w Czarnobylu, tam oczywiście towarzysze radzieccy nie robili żadnej takiej pod spodem miski, do której ewentualnie by się wlał ten rdzeń. No na szczęście Japończycy taką miskę zrobili i myśmy przez te półtora miesiąca, no ja się modliłem po prostu, bo nie miałem innej możliwości jak nic wpłynięcia. Patrzyliśmy, czy ta miska pod wpływem tych temperatur rzędu paru tysięcy stopni stopionego plutonu i uranu, czy ona pęknie. Bo teraz mieliśmy melting, to znaczy stopienie się tych rdzeni w paru reaktorach. Ale gdyby ta miska pękła, to wtedy te rdzenie by się przelały do warstw wodonośnych. Byłby tak zwany meltdown, czyli wybuch parowy związany z przelaniem się tego paliwa roztopionego. Chcę jeszcze wspomnieć, że jeden z tych reaktorów, chyba numer 3, został tajnie załadowany tak zwanym paliwem MOX. MOX to jest metal oxide, to znaczy tlenki metali dwóch, uranu i plutonu. Te tlenki, te izotopy plutonu są te wyższe izotopy plutonu, które właśnie do bomb jądrowych się nie nadają, ale które przy przetwarzaniu paliwa wypalonego, no coś z nimi, już z poprzednich reaktorów, coś z nimi trzeba zrobić. Otóż protestowaliśmy kilkanaście lat temu we Francji na dużej konferencji naukowej przeciwko używaniu tych wyższych izotopów plutonu powtórnie w reaktorach. Oczywiście uczeni sobie mogą protestować, a ekonomiści czy też politycy robią, co im się chce. Tak było w tym wypadku, a one się charakteryzują tym, że mają radioaktywność alfa, to jest radioaktywność niezwykle niebezpieczna, parę megaelektronowoltów, ale na małą, bardzo odległość, parę milionów razy większą niż radioaktywność tych zwykłych prętów uranowych. Otóż kiedy te pręty się czy zapaliły, czy też roztopiły, a równocześnie dowiedzieliśmy się, że na wszystkich tych reaktorach w Fukushima Daiichi na górze były zbiorniki z wodą na wypalone pręty paliwowe. I te pręty paliwowe, no właśnie nie na skutek rozszczepienia, tylko na skutek tej resztkowej, ogromnej mocy wydzielanej w postaci radioaktywności, później ciepła, one się również paliły, więc czy też żarzyły do białości. Otóż te helikoptery, zlanie wody morskiej, to była rozpaczliwa decyzja, ale ona była sensowna w przypadku schłodzenia tych prętów, które były na zewnątrz. No bo jak wybuchły wszystkie dachy i budynki, no to można było na te pręty paliwowe lać. Natomiast decyzja, żeby te pręty paliwowe wypalone trzymać właśnie na plaży i to na dachu reaktorów, jest decyzją zupełnie absurdalną. To jest to, co nazywam uczniem czarnoksiężnika i tutaj nie ma nikogo, kto mógłby to zaklęcie jakoś odwrócić.
Panie profesorze, dziękujemy za to przybliżenie tych dwóch katastrof i skutków Czarnobyla i Fukushimy. Teraz słyszymy bardzo dużo o bezpiecznych reaktorach.
Tak?
Tak, że są bezpieczne reaktory.
Rozumiem, że pan, że ojciec słuchał pana Andrzeja Stróbczewskiego.
No nie tylko. Przeglądałem kilka portali internetowych odnośnie energii jądrowej, odnośnie atomu, rozumiem. Gdzie widzimy bezpieczne reaktory. Już studia można podjąć, już są miejsca pracy obliczone. Że będą w tych elektrowniach, to wszystko nam towarzyszy. O to chciałbym zapytać, czy te zapewnienia naukowców o bezpiecznych reaktorach, to są jakieś podstawy ku temu, jako zwyczajny
przeciwnik. Chciałbym jednak zaprotestować od razu przeciwko nazywaniu tych ludzi naukowcami, a tym bardziej uczonymi. Mianowicie to są propagandyści. Te reaktory, o których ci państwo propagandyści, a dostali, wzięli sobie od nas 60 milionów w Polsce złotych na propagandę projądrową, tych reaktorów, które sami nazwali 3+, nigdzie one nie zostały uruchomione. Te reaktory, jeden ma być budowany, jest od dłuższego czasu budowany we Francji, we Flamanville, drugi jest budowany jako piąty reaktor w Finlandii. To są właśnie te reaktory, to się nazywają EPR, czyli europejskie reaktory ciśnieniowe. One są opóźniane. Koszty produkcji, koszty wykonania tych reaktorów od chwili, kiedy ktoś tam, Finowie na przykład, rząd fiński, bo oczywiście tam nie sądzę również, żeby ludzie mieli jakiś wpływ na tą decyzję. Koszty tych reaktorów wzrosły dwukrotnie, a czas budowy wydłużył się. Nie wiem, czy o 2, czy o 3 lata, bo te reaktory jeszcze nie istnieją. W związku z tym mówienie, że tak, dajcie nam pieniądze, a my was urządzimy w reaktory 3+, jest czystą propagandą. We Francji, powtarzam, to jest tylko ten jeden, który jest w budowie. W Ameryce próbowano kilka reaktorów, tych EPR-ów, budować, ale to są wszystko prototypy. Także tych reaktorów nigdzie nie ma, a jak powtarzam, ich koszt rośnie znacznie i to już wielokrotnie przekroczył to, co się mówiło. Bo żeby można o kosztach parę słów.
No, chciałem o te koszty zapytać, zwłaszcza ile kosztuje budowa reaktora, ile kosztuje reaktor i jak długo ten reaktor może pracować. Ponieważ o tym nie wiem, czy zbyt mała jest moja wiedza i szperanie, zbyt niedokładne, ale ile reaktor może pracować? Czy on jest reaktorem, powiedzmy, który pracuje 100 lat, 200 lat?
To zależy od tego, kogo ojciec pyta. Dlatego, że zwykle ci, którzy sprzedają, to mówią, a ile ma pracować? I to jest dosłownie. Mianowicie te reaktory, które są w tej chwili używane, są policzone na jakieś 25-30 lat. Otóż wtedy dochodzą do głosu finansiści i politycy, to znaczy ci między innymi komiwojażerowie, jak do Polski przyjechał taki komiwojażer z Westinghouse'a David S. Lippmann, który próbował z Ameryki, który próbował nam wcisnąć reaktory teraz, to w Rzeczpospolitej było, z tym charakterystycznym gestem komiwojażera właśnie kupcie jeszcze na razie, bo to jeszcze są te ceny sprzed Fukushima. Czyli już wie, że będą wyższe ceny. Natomiast ile naprawdę kosztuje, to jest, mówi się, tajemnica handlowa. Czyli ty kupujesz, ale nie możesz się dowiedzieć, ile to będzie kosztowało. Kiedy rozmawiałem z moimi kolegami z Francji, co oni wiedzą o Westinghouse, to jest, że tak powiem, konkurencja, i co tam dowiedzą o tym Dawidzie S. Lippmann, który jeździł po Polsce, powiedzieli, oj, to jest bardzo dobry komiwojażer. On w Kongo próbował sprzedawać ciepłownie jądrowe, żeby Murzyni mieli trochę cieplej. No i w Indonezji też próbował coś sprzedawać właśnie z tych swoich reaktorów Westinghouse'a. Zresztą reaktory Westinghouse'a w tej chwili nie wiem, co się będzie działo. w sytuacji, kiedy będą musieli te dodatkowe zabezpieczenia, bo one są i w Japonii, i w Chinach, zbudować, ile będą te reaktory rzeczywiście kosztowały, a i kiedy, jakie będzie opóźnienie. Natomiast na pytanie o koszty, oficjalnie mówiło się, no tak, panowie, to będzie rzędu $1000 za kilowat. Już kiedy proponowano w tym Finlandii, to było $1200 za kilowat, a w sumie to są gigawaty, no ale dla pokazania. Natomiast opóźnienia, które przy tym reaktorze budowanym i czasowe, i inne przyczyny spowodowały, że w tej chwili ocenia się to już na 2500 na 1 kilowat, $1000 na 1 kilowat. Więc najpierw ktoś kupuje, a później się okazuje, że dopłacaj, no może 2 razy więcej, a może 3 razy więcej. Natomiast mam również dane amerykańskie, bo Amerykanie jakoś otwarciej, nie powiem, że uczciwiej, ale otwarciej podchodzą do spraw kosztów. I w tych danych amerykańskich, to są ze Bell Stiftung, czyli niemieckie dane, bardzo poważne. Okazuje się, że na przykład w Belfont szacunkowy koszt w tych właśnie dolarach na kilowat, bo to jest najsensowniej policzyć, to jest od 3000 do $4000. W Lee to jest AP1000, to jest jeden z takich tak zwanych nowocześniejszych, 4900 w tych samych jednostkach, w Levi 1 5900, a nawet w Belfont to jest EPR, właśnie ten tak zwany europejski, czyli ten klasy, że tak powiem 3+, ma kosztować od 8100 do $10000. W związku z tym nie da się odpowiedzieć w sposób uczciwy czy rzetelny na pytanie, ile to może kosztować. Naprawdę tyle, ile się da z danego narodu wyciągnąć, wydoić.
Jak pan profesor przyjął tę decyzję parlamentarzystów wyrażoną przez głosowanie w ostatni piątek?
No ja w środowisku energetyków związanych z energetyką normalną, czyli energetyką rozproszoną, energetyką odnawialną, uznaliśmy, że to jest piątek 13, czarny piątek. Jak to się dzieje, że panowie, którzy mają dyplomy z historii czy z socjologii, a zawód ich to jest polityk, czyli po prostu ludzie, którzy między sobą intrygują od lat 20 czy 25, zdecydowali się wbrew opiniom ekspertów, wbrew opiniom specjalistów i to wszyscy zagłosować za, jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Tutaj jest bardzo istotna również sprawa ubezpieczenia, bo przecież ciągle mówimy o pieniądzach. Mam tutaj jakieś takie artykuły, czarny piątek, 13 dla Polski, ale szukam tekstu, w którym pan poseł, a kiedyś marszałek Zych jest, przed tym głosowaniem mówi, na sali sejmowej, gdzie było 400 kilkanaście osób. Granicą odpowiedzialności osoby eksploatującej za szkodę jądrową jest 300 milionów, powiedzmy z grubsza, euro. Otóż jest to rzecz niesamowita, że w sytuacji, kiedy dotąd szkody po Fukushima, same szkody finansowe, takie jakieś zewnętrzne, są rzędu 7 czy 8 miliardów, granica odpowiedzialności jest 300 milionów. To jest coś niesamowitego. Otóż oznacza to, on mówi, że tę górną granicę, mówię o poseł Józef Zych, na dzień dzisiejszy jest 1300 milionów, czyli 1 300 000. No i opowiada później, w jaki sposób podstaw prawnych, ani faktycznych dla odszkodowań jądrowych, ani ubezpieczenia rozproszonego nie ma. Sądzę, że sprawa jest ogromnie ważna i wymaga głębokiego i szybkiego zastanowienia się, aby ten problem rozwiązać przy Nie pisałem dalej. Nie przepisałem dalej. Otóż następne zdanie jest takie. Tak, tak, ma pan rację, panie pośle, no to głosujemy. Nikt nie wziął pod uwagę tego, że nikt tego nigdy nie ubezpieczy. Nikt nie wziął pod uwagę z posłów tego, że gdyby Polska zbudowała, tak jak chce pan premier Tusk, 4 elektrownie, powiedzmy po 4 reaktory, to byśmy musieli zapłacić my, nie wiadomo kto, przede wszystkim rzędu 150 miliardów złotych. My, Polacy, takich pieniędzy teraz nie mamy, ani w przyszłości nie będziemy mieli, bo oczywiście płaciłyby moje prawnuki przypuszczalnie. Natomiast bez żadnego ubezpieczenia.
Jak długo byśmy budowali te 4 reaktory? Jako...
Oczywiście jest kłamstwem to, co podaje pani minister Trojanowska, że w 2020 pierwszy reaktor będzie czynny, czy może być czynny. To jest zupełnie nieprawdopodobne. W sytuacji, w której teraz będzie się zmieniała zdecydowanie podejście prawne do tego, do pozwoleń jądrowych, nie widać kiedy w ogóle ze strony prawnej, kiedy się będą możliwe uzyskanie pozwoleń na budowę jakichkolwiek reaktorów, bo cała ta strona prawnicza zmienia się zdecydowanie po Fukushima, no bo jednak prawnicy i finansiści nie są takimi, no powiedzmy sobie, niemądrymi ludźmi jak politycy i oni na sprawy finansowe zwracają uwagę. Więc szansa, że powstanie reaktor w 2020 to jest jakiś czarny horror, ale zupełnie niezwiązany z rzeczywistością. Natomiast podstawowa rzecz jest ta, że w Polsce nie było wśród ekspertów, czy również wśród ludzi żadnej możliwości dyskusji na tematy, czy chcemy, jakie są zalety i wady energetyki jądrowej. Była tylko nachalna propaganda pro. I to, że wszystkie pieniądze z naszych, biedny naród wydaje, każą mu wydawać na tą propagandę pro, a nie na mówienie jaka, na decydowanie, spytanie się ekspertów, jaka energetyka jest możliwa, jest czymś zupełnie horrendalnym. To, że cały PiS, czyli grupa, no ewidentnie partia opozycyjna, poza jednym, profesorem Szyszką i dwie osoby, które się wstrzymały. Cały ten PiS zagłosował również za tym prawem energetycznym, który rzeczywiście otwiera drogę do jakiegoś niekontrolowanego budowy energetyki jądrowej w Polsce. Dla mnie jest przerażające. Świadczyłoby to chyba o tym, już nie powiem na antenie, o czym to może świadczyć, ale niech każdy się domyśli.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o energetyce rozproszonej, a energetyce jądrowej za chwileczkę zapytamy pana profesora, czym jest energetyka rozproszona. Kilka słów na ten temat. Ja chcę zaprosić Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów ukazują się na Państwa ekranach. 657-00-11, 657-00-12 to telefon dla Polski Północnej, Polski Południowej, oczywiście 56 na początku. Dla widzów spoza granic 48-56-657-00-13 i 657-00-14. Panie profesorze, energetyka jądrowa, boom taki propagandowy, informacyjny przeżywamy teraz. Zaczynamy o tym coraz więcej słyszeć. Postanowione już niemalże jest, że będą 4 reaktory w 2012. Pan profesor nam tutaj udowadnia, że to jest niemożliwe ze względów prawnych. Ale w 2020. Ale zastanawiam się też na tę sumą pieniędzy, 150 miliardów dolarów potrzebujemy na to. Tak usłyszeliśmy tutaj z ust
150
pana...
miliardów złotych.
Przepraszam, złotych. Dopiszę. No, bądź różnice. Różnice. Jeszcze niespełna rok temu przeżywaliśmy też kolejny taki boom informacji mówiącej o tym, że polski rynek energetyczny mogą uratować elektrownie wiatrowe. A na początku naszego spotkania w tych serwisach informacyjnych warszawskiego oddziału telewizji Trwam usłyszeliśmy, że podobnie jak z tymi wiatrakami było, że Zachód wyzbywa się wiatraków i złom sprzedaje Polsce i tutaj to jest technologicznie inwestycje są u nas prowadzone i tam też padło takie zdanie, pytam o uzasadnienie czy też o pańskie zdanie, że no właśnie Francja chce pozbyć się technologii budowę reaktorów jądrowych, budując je w Polsce, a Zachód chce inwestować w energię odnawialną. Czy pan podziela to zdanie, czy jest ono troszeczkę...
Tak, że Francja rzeczywiście, w ogóle wszystkie te kraje, które mają bezrobotnych staruszków w postaci różnych tam inżynierów energetyki jądrowej, to chce eksportować bezrobocie w dziedzinie high technology do dzikich krajów. Im jest naprawdę obojętne, czy wyeksportują to do Kongo, czy do Polski, czy do Indonezji. Ale to jest brutalny eksport swojego bezrobocia właśnie do takich krajów, które są, no powiedzmy szczerze, na tyle skorumpowane, że tą przestarzałą technologię, energetykę jądrową chcą jeszcze przyjąć. Mówię, że jest przestarzała i że ona się nie rozwija z tego względu, że kiedy pracowałem w Państwowej Agencji Atomistyki przed laty prawie 20, a przyjęli mnie tam nas jako kwiatek przy kożuchu, bo rozbili Instytut Badań Jądrowych, żeby nas właśnie usunąć, wtedy na świecie było 432 chyba reaktory. Otóż gdyby ta energetyka się rozwijała, no to teraz, jak państwo sądzą, no powinno być 1000, 2000. Otóż teraz jest 430, chyba jeden, bo 6 Fukushima Daiichi wypadło. Czyli nawet przed Fukushima przez te lat 20 nie ma żadnego zwiększenia ilości reaktorów. Z czego wynika, że one są po prostu dla rynku, tam gdzie jest rynek, są nieopłacalne. Opłacalne mogą być tylko w takich krajach, które się jeszcze da obrabować. I ten argument, że tych reaktorów, ilość ich nie przybywa, no jest istotnym, najistotniejszym. Natomiast energetyka odnawialna, nie to, że są plany budowy energetyki odnawialnej, ale ona już jest rozwinięta. Przed dwoma chyba laty Hiszpania, która postawiła bardzo na energetykę wiatrową, na wiatraki, które są rzeczywiście nieprzewidywalne czasowo, musiała, był dzień tak wietrzny, że nadmiar energii mieli i żądali, żeby te wiatraki wyłączyć, ponieważ energetyka, czy to w Niemczech, czy w tych krajach, gdzie jest, energetyka jądrowa, co jest bardzo istotne, musi produkować na stałym poziomie mocy. To znaczy nie można reaktora jądrowego wyłączyć, a kiedy jakiś pijany generał wyłączy, nakaże wyłączenie, no to mamy Czarnobyl. To jest w ogromnym uproszczeniu, ale energetyka jądrowa jest konkurencyjna do tej istniejącej już w Europie Zachodniej energetyki odnawialnej. W przypadku energetyki wiatrowej, która jest rzeczywiście, no wtedy daje energię, kiedy wieje, są kłopoty z tym, że nie można obniżyć mocy reaktorów, bo się nie da, bo one muszą pracować. Natomiast niezwykle dobrym i tanim wyjściem jest i będzie, i to ponieważ tam jakaś forma rynku istnieje, to się stanie z całą pewnością, magazynowanie energii. Można magazynować czy to przy pomocy pompowania tej energii, tej wody, pompowania na górę, co u nas na przykład w Żarnowcu można robić, bo tam jest takie jezioro na górze, czy też przy pomocy używania energii do rozkładu wody na wodór i tlen, i wtedy energetykę wodorową możemy już stosować. Więc możliwości w energetyce odnawialnej na Zachodzie są ogromne. Rzeczywiście, no tak jak ja jeżdżę starym Golfem, no co prawda on ma 20 lat, to sporo z tej energetyki wiatrowej, która jest z tych elektrowni wiatrowych, które już są nieużywane w Niemczech, w niskiej cenie jest sprzedawana w Polsce, co powoduje, że Polak potrafi naprawić taki wiatrak, który się częściej psuje, a w Niemczech to się nie opłaca. Więc to nie jest tak, że jest sprzedawany złą. Są sprzedawane wiatraki, które tam już się nie opłacają, bo opłaca się ekonomicznie budować wiatrak, powiedzmy, 1 megawatt czy 1,5 megawata, a Polsce sprzedają te mniejsze wiatraki na poziomie 0,5 megawata czy 300 kilowatów. Jest rzeczywiście niemiła sytuacja w Polsce, że również ci, którzy chcą za tanim kosztem wprowadzić energetykę wiatrową, no czasem, jak na przykład się zdarzyło pod Darłowem, podkłamują tym chłopom, mówiąc, no tobie to damy 5 000 zł za pozwolenie postawienia wiatraka, a ty drugi, to nie, tobie damy już tylko 3 000. Ale to są takie anomalie, które łatwo usunąć. Natomiast to, co jest realnie, co w Polsce powstało, to chciałbym podkreślić, to jest to, że w ogóle nie wzięte pod uwagę w tak zwanej energetyce komercyjnej. To i również w związku z tym nieuwzględniony przez Główny Urząd Statystyczny. To są różne wspaniałe, o wielkiej sprawności kotły, które to kotły są, ludzie kupują. I tu jest bardzo istotna liczba, którą łatwo zapamiętać, mianowicie nasz żarnowiec, zwany tam w tamtym terenie Żarnobylem, miał mieć 1 gigawat z rosyjskich dwóch reaktorów, niecały 1 gigawat. Te reaktory, które w tej chwili, te elektrownie, które w tej chwili promuje propagandzista, pan premier Tusk, mają mieć właśnie 6 gigawatów. Otóż, proszę państwa, w ciągu lat kilkunastu udało nam się po cichu, częściowo z jakimś, nie wiedzą Głównego Urzędu Statystycznego, wyprodukować i umieścić w Polsce 6 gigawatów mocy w tych małych kotłowniach, czy w małych kotłach na drewno, odpady, trociny i tak dalej. Oczywiście to jest energia cieplna. Reaktor jądrowy daje energię elektryczną, ale mówię to dlatego, że bez żadnej propagandy, bez żadnych żądania funduszów czy dostawania funduszów, te kotły na biomasę się dalej szybko rozwijają, bo tak chce rynek, bo tak chcą ludzie i tak chce nasze środowisko, dlatego że to są zdecydowanie i ewidentnie energie odnawialne.
Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i gościa studio, Edwarda Polskiego. Ostatnio mieliśmy tutaj u nas objazd panów posłów Ujazdowskiego, Hoca i Asa. Ma pytanie właśnie związane z energetyką, dlaczego głosowali za. No to poseł Ujazdowski odpowiedział, no przecież Polska musi mieć dywersyfikację, no bo Niemcy mają, Rosjanie mają, tego musimy mieć. No tłumaczenie, no, ja przepraszam, ale no to niech sobie każdy dopowie, jakie to jest wytłumaczenie. No więc PiS jako taki właśnie tak w tej chwili głosuje, no takie jest wyobrażenie panów posłów. No dziękuję, to tyle i to pan odpowie gość w studio.
Dziękujemy panie Edwardzie, pozdrawiamy. Inni mają... Czy my też
no, nie chcę mówić brzydko o posłach, więc może nie odpowiem na to. Mianowicie to, że inni mają na przykład choroby weneryczne, to nie wynika z tego, żebyśmy im mieli te same rzeczy. Więc argumentacja posłów, które powtarzam, nie słuchali ekspertów, a są niespecjalistami, jest właśnie na poziomie takich prymitywnych sloganów.
Naszym gościem dzisiaj jest profesor zwyczajnie doktor habilitowany Mirosław Dakowski, fizyk rozszczepienia. Mówił pan o energetyce cieplnej, o kotłach. A teraz rodzi się pytanie, co pan zaproponowałby jako rozwiązanie dla energetyki, dla energii elektrycznej?
Przede wszystkim...
Dla Polski i dla na naszej szerokości geograficznej.
Może zacząłbym od czegoś innego. Zaproponowałem rozwiązanie, zaproponowaliśmy, bo przecież to dla świata. Jest to energetyka termojądrowa, którą uzyskujemy wyniki tego ze Słońca. Bo jak państwo wiedzą, jak sądzę, na Słońcu przebiegają procesy termojądrowe, to znaczy cztery protony łączą się do cząstki alfa i to moi studenci drugiego, trzeciego roku wyliczali, bo to jest jedno z prostszych wyliczeń, że tej energii nam starczy jeszcze na najbliższe 100 miliardów lat. Otóż energetyka słoneczna daje na poziomie naszej, w odległości naszej planety, z grubsza biorąc 1 kW na metr kwadratowy. I to w zupełności by wystarczyło dla energetyki światowej użycie 1/10 000 tej energii. Czyli innymi słowy, Słońce daje 10 tysięcy razy więcej niż Homo sapiens energii teraz zużywa. W związku z tym umieszczenie czy takich, czy innych kolektorów słonecznych lub fotowoltaiki, która po prostu produkuje prąd elektryczny na pustyniach, każdy z kontynentów ma wielkie pustynie. U nas to byłoby na Saharze, w Ameryce są też, w Azji też są duże. Wystarczyłoby koła o promieniu, właśnie w książce, którą chcę pokazać, koła o promieniu 100 kilometrów dałyby energię wystarczającą przy obecnie istniejących. To jest książka o energetyce dla użytkowników i sceptyków, której na te tematy, o których tutaj mówiłem, pisałem o wiele, wiele więcej. Tak się składa, że na okładce jest pan Marek Gąsiorowski, który siedzi na wiatraku w Niemczech, a w tle, czego państwo nie widzieli, jest jeszcze 6 z mgły wyłaniających się wiatraków. Otóż to jest symboliczne. Mianowicie Marek Gąsiorowski był przed laty 20 szefem takiej spółdzielni Świetlik, jednym z szefów spółdzielni Świetlik w Gdańsku, gdzie jego pracownikami byli jakiś tam Donek, Maciek. I ten, kiedy tamci panowie zostali wzięci do Warszawy, do rządu i utworzyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, to powiedzieli Markowi tutaj, który jest na okładce i wewnątrz też, oj Marek, ty się do rządu nie nadajesz, ty jesteś za uczciwy. No i rzeczywiście Marek w dalszym ciągu pracuje na wielkich wiatrakach, których jest ogromna w tej chwili ilość w Niemczech. Po prostu tak jak Polacy potrafią, na linach po tych wiatrakach łażą i wiatraki naprawiają. Bo Niemcy muszą, jak im się zepsuje coś w wiatraku, to muszą z ogromnych odległości przywozić wielki dźwig, no, o wysokości kilkudziesięciu czy 100 metrów. A on to robi 5-krotnie taniej, bo Polak potrafi. Otóż te wiatraki, które budujemy w Polsce, również są już konkurencyjne i są tańsze. I nie jest prawdą, że jakkolwiek szkodzą, czy zabijają ptaszki, czy coś, czy szkodzą hałasem. To jest po prostu propaganda.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Chryste. Witam ojca Benedykta i pana profesora Mirosława Dakowskiego. Panie profesorze, dobrze, że pan powiedział właśnie o energii słońca. Ja tutaj z publikatorów, które ukazują się w Niemczech, bo tutaj jestem już 23 lata.
A kto do nas telefonuje, jeszcze tak poprosimy?
Michał z Nadrenii-Westfalii. I ja po prostu tutaj mam takie dane, bo sobie notowałem z kilku miesięczników, że właśnie w Niemczech zdolność produkcji tych ogniw krystalicznych wynosi 4142 MW, a tych tak zwanych duńszych, to znaczy cienkowarstwowych, powlekanych tlenkami metali, to ich wytwórczość osiągnęła już 1337 MW rocznie, także w sumie już to jest 5,5 tysiąca mocy produkcyjnej megawatów rocznie. Tyle się wytwarza już w Niemczech. I teraz tu podam takie dane. W Stuttgarcie, w Centrum Badawczym Energii Słonecznej i Energetyki i Energii Wodoru, uzyskano w tym laboratorium sprawność rzędu 20%, a w fazie produkcji już osiągnięto 13,5%. Sprawności energetycznej. Według wyliczeń niemieckiego Centrum Przestrzeni Powietrznej i Lotów Kosmicznych wynika, że w 2050 roku można będzie już 95% energii w skali światowej wyprodukować ze źródeł energetycznych odnawialnych. Pozytywne efekty dotyczą nie tylko ochrony klimatu, ale także olbrzymie oszczędności, gdyż ropa naftowa czy uran, jak i gaz w niedalekiej przyszłości ulegną wyczerpaniu i gwałtownie zdrożeją, co dotkliwie już dzisiaj odczuwamy. Dlatego należy natychmiast przystąpić do przebudowy sposobu wytwarzania energii elektrycznej na energetykę odnawialną. Trzeba to zaplanować i wdrożyć długofalowo, aż do 2050 roku, tak jak to tu robią Niemcy. Największy potencjał energii mamy w naszej ojczyźnie, w Polsce, pod naszymi stopami, ze wszystkich udokumentowanych źródeł i zasobów energetycznych aż 98% przypada na energię ciepła wód geotermalnych do głębokości 3000 metrów, nie licząc jeszcze większych zasobów gorących skał. W tej dziedzinie bardzo dobrze bardzo dobrą wiedzę ma profesor Ryszard Henryk Ozowski i doktor habilitowany inżynier Żakiewicz, polski pionier wydobywania płynnej siarki, jak i wielu, wielu innych patentów. Co do przejścia na energetykę odnawialną, to nie ma trudności technicznych, tylko musi być, panie profesorze, wola polityczna. To, co znamy, co to znaczy, jeśli politycy stają w opozycji do energetyki odnawialnej, a forsują budowę energetyki jądrowej, no to znaczy, że nie dorośli, by decydować o przyszłym losie narodu polskiego, albo sprzedali się wrogom. W ubiegłym roku moc wytwórcza farm wiatrowych, biomasy, energetyki słonecznej i małych elektrowni wiatrowych, jak i energii morza i energii geotermalnej w skali świata, proszę Państwa, osiągnęła już moc 390 gigawatów, co równa się mocy energetycznej 400 elektrowniom atomowym, tak jak to pan profesor powiedział. Inwestycje w energetyce odnawialnej wzrosły do poprzedniego roku aż o 30% i zamknęły się kwotą olbrzymią, aż 245 miliardów dolarów. Energię elektryczną energia odnawialna jest najbardziej rozwijającym się sektorem gospodarczym w świecie. Inwestycje w tej dziedzinie od 2004 roku wzrosły aż o 630%. Proszę Państwa, produkcji energii odnawialnej dzierżą palmę pierwszeństwa Chiny. 25% zainstalowanych mocy w świecie przypada właśnie na państwo środka. Inwestycje w tej dziedzinie wzrosły w ciągu roku aż o 39% i zamknęły się sumą 54 miliardów dolarów. Na drugim miejscu plasowały się Niemcy z sumą 40 miliardów, a na trzecim USA z sumą 34 miliardów. Najwięcej zainwestowano w energetykę wiatrową, 95 miliardów dolarów. A na energetykę ogniw fotowoltaicznych prawie 80 miliardów. W tym aż 45% tej sumy, znaczy fotowoltaikę, to dotyczy to właśnie Niemiec. Proszę Państwa, jak tutaj daleko już w przyszłość Niemcy wybiegają. A co robią w Polsce? W Niemczech czynnych jest właśnie 17 elektrowni atomowych. W związku z tą katastrofą, panie profesorze, o czym pan tu właśnie dokładnie to wyjaśnił, na czym to polegało. Wyłączono na razie z eksploatacji 7 tych reaktorów najstarszych, a Niemcy mają nadwyżkę mocy elektrycznej 13,2 gigawaty. Mają nadwyżkę. Moc zaledwie tych 7 najstarszych ma moc 7 gigawaty, więc Niemcy produkują rocznie i eksploatują ponad 22 tysiące gigawat rocznie.
Pozdrawiamy panie Michale. Dziękujemy za szereg bardzo ciekawych informacji.
Tak, i to były informacje precyzyjne. Chciałbym tylko dodać, że Niemcy dotowały, to znaczy dużo dodawały do energii słonecznej, do tych fotowoltaiki, i dzięki temu, że właśnie były te dotacje rządowe, oraz dzięki temu, że prąd z energii odnawialnych musiał być kupowany przez sieć energetyczną, dlatego tak się rozwinęły. I dlatego też teraz konieczne jest, żeby inne kraje potrafiły w podobny sposób przepchnąć. Natomiast na tak zwane R&D, czyli Research and Development, czyli na rozwój, większość pieniędzy na świecie, mam dane dla świata, idzie jednak na energetykę jądrową, która jest przestarzała i skończyła się właśnie 30 lat temu. Chciałbym jeszcze tylko jedno dodać, że w Stanach już energetyka z fotowoltaiki, która jest najdroższą, ale ta koszty energetyki fotowoltaicznej, czyli produkcja prądu ze słońca bezpośrednio, bardzo szybko maleją. I w Stanach osiągnęły już ten poziom, jaki tam ma koszt energii jądrowej. Czyli stała się energia słoneczna konkurencyjna, więc nie ma żadnego powodu, że ponieważ te koszty padają w dół, żeby ją tak blokować, jak na przykład blokuje się w Polsce.
Niemcy nie tylko dotowały inwestycje na energię tą ze słońca, mówiąc tak kolokwialnie, ale również inwestycje na pozyskiwanie energii geotermalnej. Tutaj też rodzi się pytanie, bo to pan Michał troszeczkę zaznaczył. Paliwa, które są potrzebne, czy paliwo, które jest potrzebne do elektrowni jądrowej, przecież ono też się coraz bardziej kurczy, no chyba, że ci, którzy rozpoczynają takie inwestycje, mają gdzieś w komórce schowany uran dodatkowy. A kolejna rzecz, która wiąże się z elektrowniami jądrowymi, to odpady.
Problem?
Chyba, że je można znowu przetworzyć i wyjść.
Nie. Bo... Tutaj odpowiedź jest prosta i zdecydowana. Nie. Zacznę właśnie może od tego końca. Odpadów nie można nic z nimi zrobić, zakląć, no cokolwiek, ponieważ odpady to są bardzo długo radioaktywne, tysiące najróżniejszych izotopów. W rozszczepieniu powstaje coś takiego, no jakbyśmy strzelali z zegarka w zegarek. Powstają, są najróżniejsze śrubki. Tylko że te odpady radioaktywne są niezwykle długo groźne. Na przykład sam pluton, ten najprostszy, że tak powiem, pluton, znaczy 239, ma półokres życia, znaczy spadnie do połowy w ciągu 24 tysięcy lat. Te o miliony razy bardziej radioaktywne izotopy plutonu, które są niezwykle groźne, tak chemicznie, jak i jądrowo oczywiście, one mają krótsze czasy życia, ale mogilniki muszą powstać z liczeniem się na czas bezpiecznego przetrzymywania 50 tysięcy czy 100 tysięcy lat. Otóż nigdzie na Ziemi to nie jest możliwe. Jest tylko jedyne rozwiązanie, które jest z innych względów niemożliwe, ale też w tej książce o tym piszę. Mianowicie jedyne miejsce, gdzie można bezpiecznie składować te potworne odpady radioaktywne, to jest Słońce. Bo Słońce samo jest reaktorem termojądrowym, więc gdybyśmy mieli pewną możliwość przekazania, znaczy wystrzelenia rakiety z tymi odpadami radioaktywnymi na Słońce, wtedy to jest stuprocentowo pewne i bezpieczne. Natomiast żadne chowanie w kopalniach soli czy w jakichś górotworach nie może być bezpieczne na te lat z 50 czy 100 tysięcy, bo jest to niewyobrażalnie długi okres. A koszt tego składowania, który w tej chwili jest zwykle przez propagandystów energetyki jądrowej nieuwzględniany. Jakoś to będzie. Jak to będzie w Niemczech, wiemy. Tam jest silny ruch antyatomowy i pamiętam jeszcze z lat przed 20, setki tysięcy ludzi krzyczało Gorleben muss leben, bo w Gorleben składują i chcą składować. Jest to niebezpieczne miejsce. Ani pani Trojanowska, ani wspominany tak często ten pan propagandysta, pan Strubczewski, nigdzie się nie zająknęli, co zrobimy z tymi setkami ton, gdyby rzeczywiście udało im się jakieś reaktory w Polsce jądrowe uruchomić. Nie ma w Polsce ani nigdzie w widocznej okolicy składowisk, bo takie składowiska nie istnieją, poza może Finlandią.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Weź pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora Dakowskiego. Cieszę się, że ta audycja jest. Nie wiem, czy pan profesor słuchał mojej wypowiedzi z soboty na niedzielę, kiedy, że tak powiem, zostałem ochrzaniony przez profesora Brodę za to, że powiedziałem o tym prawdę. To, co pan powiedział o tym lobby proatomowe, właśnie miałem na myśli między innymi pana Andrzeja Strubczewskiego, pana Andrzeja Turskiego i innych z Polatomu, innych organizacji. No i pan Broda, no dziwi mnie to, bo to był człowiek, którego zawsze i poważam nadal, ale jego wypowiedź była jakby wrócił z Marsa, nie znając sytuacji z ostatnich miesięcy. I cieszę się, że pan Dakowski jako profesor fizyk i specjalista energetyk również podziela moje, jako prostego prawnika, uwagi dotyczące tej sytuacji. Ale chciałbym powiedzieć to, co pan podkreślił, informacja z wczorajszego dnia, że już 11 marca, czyli w dzień trzęsienia ziemi, nastąpiło to,
całkowite stopienie rdzeni w reaktorze pierwszym Fukushimy. I informacja dopiero dotarła przedwczoraj przez niezależnych fizyków, którzy stwierdzili na podstawie danych, które Japonia do dzisiaj trzymała, że tak powiem, pod dywanem i zakłamywała. I niestety to polskie lobby atomowe, czyli ci, ja nazywam ich po prostu dyletanci albo ludzie, którzy są gdzieś na garnuszku firmy Areva, czy firmy EDF, czy firmy Westinghouse. I tu chciałbym powiedzieć, że jak oglądałem wiadomości w polskich mediach w tym okresie, a patrzyłem na niemieckie czy japońską telewizję NHK World w języku angielskim, więc ilość informacji, do dzisiaj niemiecka telewizja nie ma dnia, żeby nie pokazywała, co się dzieje w Fukushimie i wokół, jakie Japonia ma problemy na dziesiątki lat. Ja, trzeba powiedzieć, że japońska gospodarka na tej eksplozji w Fukushimie, która będzie się ciągnęła latami, już straciła $400 miliardów. 400 miliardów to są straty bezpośrednie i pośrednie, nie mówiąc o tym, że dziesiątki lat będzie trwało tak zwane wygaszanie tych czterech reaktorów. Nie wiadomo, o drugiej elektrowni się mówi też dwa reaktory i tak dalej. Ale tu jest sprawa geopolityki w Polsce i dla mnie, jeszcze raz potwierdzę, skandalem było to głosowanie 13 marca w polskim Sejmie, a zwłaszcza przez posłów
13 PiS-u, maja,
że stworzyli jakieś lobby, to jest diabelskie lobby, nie znający podstaw. To, że Polska, Niemcy się w tej chwili, to nie wiem, czy pan profesor wie, do 2021 roku jest koncepcja praktycznie realna rezygnacji całkowicie z energetyki atomowej. Do 2000, te następnych 10 reaktorów, które są w tej chwili 7 wyciszonych plus reaktor 1, który to nie reaktorów, tylko elektrowni atomowe, bo reaktorów jest więcej, one będą wyciszane. Ale najgorzej mnie boli jako Polaka mieszkającego za granicą, że w Polsce również tak zwani naukowcy dali się w ten sposób albo omotać, kupić, nie mówiąc o posłach. I dobrze, że taka postać jak pan ma możliwość dzisiaj powiedzenia tachele z otwartym głosem jako specjalista to, co człowiek z informacji białego wywiadu, w cudzysłowie, czyli z informacji dostępnych ogólnie, podejrzewam, że w internecie również są, tylko dziwię się, przepraszam, jeszcze raz poruszę pana Brodę, bo jakby mnie zdezawuował, że pan profesor Broda, jako fizyk atomowy, który był stypendystą i w Niemczech, i w USA, i nie wiem, czy w Japonii, że tak powiem, nie potrafi podstawowych informacji, które do niego na pewno doczekałem się tym interesował, że tak powiem, przetrawić na, że tak powiem, zbliżoną do prawdy. Ale w Polsce ten wyścig Arewy, EDF-u, jako Electricité de France, tych koncernów, to on jest zabójczy, bo oni muszą komuś to sprzedać, bo Niemcy powiedziały, my jesteśmy otoczeni również przez elektrownie atomowe, ale ktoś musi zacząć kończyć z tym obłędem. I mam nadzieję, że Fukushima, która jest nadal, że tak powiem, realna i wpływa na wybory również w Niemczech, krajowej, być może do Bundestagu w przyszłym roku, ona będzie tym memento i opanowaniem się, żeby tego dżina, który został wypuszczony z butelki, próbować chociaż zmniejszyć i praktycznie ludzkości dać szansę na przeżycie. Także przepraszam za zbyt może emocjonalny głos i trochę geopolityki z tym było, ale jeszcze raz pozdrawiam pana profesora, cieszę się za ten głos, pozdrawia Marek z Bawarii.
Dziękujemy panie Marku.
Dziękuję.
Panie profesorze, krótkie ustosunkowanie się do tej wypowiedzi pana Marka, jeżeli jest konieczność?
Jest konieczność. No, cieszę się, że po raz pierwszy mam możliwość mówienia prawdy w szeroko oglądanym i później słuchanym medium. Ponieważ muszę mówić w skrócie, bo to są wszystko skrótowe rzeczy. Ja te rzeczy na uczelniach, póki mnie za to nie wyrzucili, miałem roczny wykład. Natomiast mogą się Państwo dowiedzieć więcej na mojej stronie, która się nazywa dakowski.pl. Łatwo znaleźć. Również tam jest kontakt i do mnie, i do książki. Jak również jest bardzo dobra strona IAN. To jest inicjatywa antynuklearna i strona prawie na pewno się nazywa IAN.pl lub coś w tym rodzaju. To są ludzie, którzy nie są nie tylko dotowani, ale po prostu ze składek to wszystko, co robią, robią, ponieważ dotowani w Polsce mogą być niestety tylko propagandyści, którzy szykują nam kolejny skok na polską kasę na, podkreślam, My nie mamy już tych pieniędzy, tych kolejnych 100 kilkudziesięciu miliardów. My ani nasze wnuki nie mają. Więc chciałbym to jeszcze zakończyć tym, co wziąłem z UPR-u, takim hasłem, że rząd chce naszego dobra, ale my już go nie mamy.
Czyli tego dobra już nie mamy. Ostatnie pytanie, już powiedzmy do obywatela, który płaci rachunki, jak każdy z nas, zwłaszcza za energię elektryczną, już nie do, jako do fizyka rozszczepienia. Panie profesorze, no gdyby nawet udało się do 2020 roku wybudować te 4 elektrownie jądrowe w Polsce za sumę 150 miliardów złotych, to słyszałem, że będziemy płacić mniejsze rachunki za energię elektryczną, że gdy przyjdzie ten kwitek, będziemy mniej płacić. Jak z pańskich obliczeń,
ja tak patrzę
z pańskiego
doświadczenia? Na dłoń, bo myślę, że gdyby coś takiego, coś zupełnie absurdalnego się stało, to znaczy, że jak już nie pamiętam, do 2020, to na pewno mi tutaj ogromna palma wyrośnie. Szanse, żeby te 4 elektrownie w naszej sytuacji finansowej i w sytuacji totalnego upadku energetyki jądrowej były do 2030, są bliskie zeru. Więc tutaj chodzi o to, żeby te potworne pieniądze z nas wziąć, a nie o to, żeby nam jakąś energetykę dać. Natomiast tak jak to się dzieje teraz, jeśli by to się stało w jakimś tam bliżej nieokreślonej przyszłości, to z całą pewnością rachunki będą musiały być o wiele wyższe niż teraz, no bo jeszcze musimy zapłacić za to wyprodukowanie tego prądu, za ubezpieczenie tego wszystkiego, czyli to jest kierunek w kierunku coraz wyższych rachunków i w kierunku jeszcze groźniejszego monopolizacji tej potęgi energetycznej i oni wtedy, ci wielcy monopoliści, zawsze starają się wcisnąć jak najwięcej swojego towaru. W sytuacji, kiedy Polska może być zmniejszyć kilkakrotnie swoją energetyczną zależność i zużycie energii. To znaczy możemy przez poszanowanie, nie tylko przez energie odnawialne, ale przez istniejące już metody poszanowania energii, możemy zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Niestety mieliśmy to szansę 20 lat temu, kiedy miała powstać Agencja Poszanowania Energii pod premierem, ale stało się inaczej. Stało się tak, że prym wiodą i decydują ci, którzy starają się nam jak najwięcej towaru, w tym wypadku energii elektrycznej czy gazu, wcisnąć, a nie starają się, żebyśmy płacili jak najmniejsze rachunki. I to jest ogromny problem Polski.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Naszym i Państwa gościem był profesor zwyczajny, doktor habilitowany Mirosław Dakowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.